za udzielenie głosu. Cześć wszystkim, mam na imię Żaneta, jestem alkoholiczką. Przede wszystkim zacznę najpierw od tego, że chcę podziękować za zaproszenie i za możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. No bo jeszcze niedawno nie przypuszczałam, że będę mogła siedzieć trzeźwa, w szczególności, że jest niedziela, godzina 11. I że będę mogła rozmawiać na trzeźwo o tej godzinie, spokojnie opowiadać o swoim życiu. No i dzisiaj z tego miejsca jestem za to ogromnie wdzięczna. No ale tak zaczynając od początku, gdzieś mniej więcej, chciałam powiedzieć, że pochodzę z rodziny takiej bardzo dysfunkcyjnej, gdzie ta przemoc słowna i fizyczna była codziennością. No w moim domu nie rozmawiało się o problemach. Problemy zamiatało się tak przysłowiowo pod dywan, nie wychodziło się z nimi na zewnątrz. Im było się bardziej cicho, tym było się, że tak powiem, lepszym dzieckiem w moim mniemaniu. Było mnóstwo krzyków, kłótni, była agresja słowna, no i była też ta przemoc fizyczna, to bicie takie, no niestety. Z tego względu, że była ta przemoc u mnie w domu, a ja też byłam jedną dziewczyną poza moją mamą, w sensie mam trzech braci, no to też bardzo wcześnie weszłam w tą rolę ratownika. Zawsze chciałam gdzieś ratować moją mamę z racji tego, że no, tata ją tam nieźle, że tak powiem, katował. No to ja stawałam jako ta mała dziewczynka w obronie mojej mamy. W późniejszym wieku zresztą też, kiedy tata ją bił, no to nieraz dostawałam przy tym też bardzo mocno. No i jako to dziecko nauczyłam się, że muszę być silna, czujna przede wszystkim, no i gotowa do walki, żeby gdzieś tam stanąć w obronie, żeby to się nie skończyło tak, jak wtedy w mojej wyobraźni gdzieś mogło się to skończyć, nie? Bo nie były to fajne widoki, były to bardzo przykre widoki, które pamiętam do dzisiaj. No i dorastałam w napięciu, strasznie w ogromnym lęku, którego nikt tak naprawdę nie umiał nazwać. To było, ja to tak nazywam, wiecie, takim, to było jak chodzi się, no nie chodzę po polu minowym, ale przyrównałabym do tego, że to było jak chodzenie po polu minowym, bo nigdy nie wiedziałam, wchodząc do domu, co zastanę. Czy będzie spokój, czy tata może będzie wypity. Czy będą się rodzice kłócić, czy będzie coś do jedzenia. To wiecie, to była zawsze taka loteria, nie? Byłam też takim dzieckiem, gdzie bardzo dobrze się uczyłam. Mimo wszystko, że w tym domu były kłótnie, chcę o tym zaznaczyć, że były kłótnie, było to bicie, to muszę stwierdzić, że chodziliśmy jako, ja jako dziewczynka chodziłam czysta, ubrana, zawsze miałam przygotowane rzeczy do szkoły, co by nie było w domu, nie było za dużo, było skromnie, ale zawsze miałam te kanapki, zawsze starali się faktycznie rodzice, żebyśmy wyglądali, nie chodzili głodni i tu naprawdę, no okej. No więc też w podstawówce z tego względu, no miałam tą najwyższą średnią w szkole, lubiłam się uczyć, mama bardzo mi pomagała. Ale też przez wiele lat jednocześnie czułam się taka niewystarczająca bardzo. Myślę, że to się wzięło stąd, że ja bardzo kochałam sport, zresztą kocham do dzisiaj. Kocham piłkę nożną i jako ta mała dziewczyna, która gdzieś tam wchodziła w dorosłość, no ja po prostu nie lubiłam sukienek, nie byłam tą taką dziewczynką, która chodziła z koleżankami pod pachę, skakała w gumę, ja byłam bardziej tą, która się wspinała po drzewach, biegała po boiskach i im brudniej, tym ciekawiej było, nie? Tam czułam się po prostu wolna, boisko było moim azylem, to była moja przestrzeń, kochałam to miejsce, to mi dawało poczucie bezpieczeństwa, tam byłam taką prawdziwą Żanetą. Byłam przeszczęśliwa. No, mojej mamie się to niestety no, nie podobało z racji, że miała jedną córkę, to pewnie w jej oczach widziała to zupełnie inaczej. No i też stąd się wzięło takie poczucie, że byłam właśnie zawsze gdzieś niewystarczająca w jej oczach, że gdzieś tam zawsze byłam porównywana, bo Basia jest taka, Kasia ma taką spódniczkę, one chodzą razem i wiecie, no takie po prostu zawsze byłam porównywana do wszystkich innych dziewczynek wokoło i zawsze miałam zakazy, że nie mogę chodzić z chłopakami, zawsze to. I rodziło się we mnie ogromne poczucie buntu. Straszną buntowniczką byłam i po prostu przy pierwszej lepszej okazji to zawsze gdzieś wychodziłam z domu i dawałam upust swoim emocjom. No niestety też bijąc inne dzieci, nie? No taka ze mnie buntowniczka była od małego. Też właśnie miałam takie poczucie, będąc dzieckiem, że w domu może zabraknąć pieniędzy. Na przykład często wracam do takich wspomnień, że na przykład kiedy babcia dawała mi tam czekoladę, wiadomo, moje bracia ją zjadali od razu, a ja zawsze odkładałam tą czekoladę, mimo że miałam straszną na nią ochotę, to odkładałam ją zawsze do szuflady. Jak cokolwiek coś dostałam, to zawsze gdzieś chowałam przed braćmi, przed innymi, bo miałam takie poczucie, że kiedyś może nam tego braknąć i nie będziemy mieć czegoś słodkiego. Takie, wiecie, odkładanie na później, na gorsze czasy. No, myślę, że na ten moment mogę to nazwać, że towarzyszy mi taki lęk przed brakiem. Po prostu bałam się zawsze, że może mi czegoś braknąć albo nam. Miałam taką naklejkę ratownika. Teraz to już wiem, wtedy jeszcze może tego nie wiedziałam. No, w późniejszym już wieku. Ten pierwszy kontakt z alkoholem, może do tego przejdę, bo dzieciństwo, no, każdy z nas miał, jakie miał. Moje w skrócie było takie. Ale ten pierwszy kontakt z alkoholem, no, gdzieś tam w jakimś wieku, gdzie chodziło się do gimnazjum, to chyba, nie wiem, z 15 lat, gdzieś tam jakiś łyk piwa, jakieś tam łyk, dwa piwa się pojawiły, czy gdzieś tam jakieś przysłowiowe to spijanie pianki z kufla od taty, no to gdzieś tam już na pewno było. Ale taki faktyczny pierwszy kontakt z alkoholem, gdzie pamiętam, to ze szkoły zawodowej, gdzie ten alkohol stał się bardzo szybko, oj, bardzo szybko od tego momentu, taką stałą częścią, elementem mojego życia. Bo towarzyszył mi na każdej imprezie, na każdym festiwalu, koncercie, potem już na każdym spotkaniu, czy szłam do koleżanki na kawę, czy ona przychodziła do mnie na kawę, wszędzie był ten alkohol. Na każdym kroku, gdziekolwiek nie szłam, czy nawet po jakimś wygranym meczu był alkohol, czy po przegranym meczu był alkohol, no gdzieś zawsze mi to dawało takie poczucie, że po prostu to jest taki stały element jak picie wody każdego dnia, czy chodzenie do toalety, nie? No na tamten moment tego nie widziałam, że to jest takie częste. No ale z czasem to już nie chodziło o smak tego alkoholu, bo ja bardzo gustowałam się w piwie. No, byłam piwoszką, lubiłam ten efekt, ten zapach i tak dalej. Ale no, ten smak już mi tak jakby było to zrzucone na drugi etap i chodziło mi, żeby po prostu szybciej poczuć ulgę, nie? Idąc na koncert, żeby dostać tego wiatru w żagle. Czy szłam na imprezę techno, żeby lepiej mi się tańczyło, czy szłam na koncert rockowy, żeby wskoczyć do pogo, poszaleć i wyjść siniakami, bo to było takie fajne przecież, nie? Ubrać glany i sobie tam poskakać z innymi i czuć się taką fajną. W każdym towarzystwie, w którym nie byłam, jakoś nie miałam nigdy problemu, żeby się przystosować do innych ludzi. Zawsze gdzieś tak umiałam się odnaleźć mimo wszystko, ale też lubiłam być sama, bo czułam mimo tego zawsze, że jestem trochę inna od innych. No później to moje picie, no, stawało się coraz bardziej destrukcyjne, bo trafiałam na izbę przyjęć. Wielokrotnie zresztą miałam też, no, liczne urazy, czy tutaj głowę rozciętą, bo spadłam z roweru, jeszcze tam sobie do kogoś pokazałam, nie, że figa z makiem, spadłam, roztrzaskałam czoło, straciłam dwójkę. Potem po czworaka chodziłam, szukałam tej dwójki po środku ulicy, miałam, gdzie jeszcze jadą samochody, bo najważniejszy był mój ząb na ulicy i nie patrzyłam, czy zaraz mogę też stracić życie, nie? No właśnie. Byłam bardzo agresywna. Okropnie byłam agresywna. Miałam poczucie, że jestem największym cwaniakiem. Nie miałam poczucia, ja byłam na tamten moment na takim największym cwaniakiem i ja się niczego nie bałam. Ja się niczego nie bałam, bo ja miałam wrażenie, że ja mogę, że skoro w dzieciństwie broniłam moją mamę i braci, to mi nic nie jest straszne. Ja jestem w stanie się obronić albo nawet przyjąć taki cios w twarz, że mnie to nie przewróci, mnie to nie złamie, a nawet jeżeli będę mieć złamany nos, to i tak pójdę dalej. Przy tym też muszę powiedzieć, że byłam bardzo pyskata, nie? Nie umiałam nigdy odejść, zamknąć buzi na kłódkę i odejść dalej. Tylko oczywiście musiałam jeszcze dorzucić to swoje 5 groszy. Ach, nie lubiłam tego u siebie bardzo, bo potem wielokrotnie, no niestety, żałowałam. No ale cóż, no nie miałam wtedy na to zasobów. Teraz o tym wiem. Wielokrotnie też, no, osiągnęłam swoje dno. Tylko że to każde dno miało kolejne dno. Nie wiem, ile tych sytuacji miałam, ale tak naprawdę, bo było ich wiele, nie liczyłam, nie chcę nawet liczyć, ale pewnego gdzieś tam w jakimś okresie mojego pijactwa dotarło do mnie, że sama z tego nie wyjdę. Ale też oczywiście sama nie doszłam do takich wniosków, tylko musiało się stać wiele różnych sytuacji przykrych. Gdzieś tam wyprowadzka mojej drugiej połówki z domu, później gdzieś tam wróciła ta osoba. Potem ja ją spakowałam sama, pozgarniałam jej wszystko do worków na śmieci, łącznie z ramkami na ścianach. Spakowałam to, wyrzuciłam, po prostu powiedziałam: zniknij z mojego życia. Byłam skłócona z rodzicami tak samo. Mało co pracy nie straciłam, już mi nie zależało dosłownie na niczym. Miałam przy sobie psa, ale tak naprawdę błagałam, żeby ktoś wziął tego psa ode mnie, bo ja już czułam, że nie daję rady sama. I jak mogę się zająć takim małym, czworonożnym stworzeniem, skoro ja już naprawdę widzę, że jest ze mną coraz gorzej, nie? I jeszcze mieszkałam w patologicznym środowisku z sąsiadami tutaj, gdzie naprawdę każde wyjście na dwór było ogromnym ryzykiem, bo tam też było mnóstwo alkoholu i narkotyków na dole, więc każde wchodzenie do klatki schodowej powodowało mi silny lęk, więc ja po prostu w pewnym momencie przestałam wychodzić na dwór, no chyba że tam z psem, wiadomo, na chwilę, i zaczęłam zamawiać alkohol do domu. Jest tu taka opcja, że też alkohol dowożą, już to chyba jest wszędzie, że alkohol dowożą i nie tylko alkohol zresztą. Jak wiecie, na rowerach czy tam skuterem dowożą po prostu to jedzenie. Więc zaczęłam po prostu pić w domu, nie wychodząc już tam. Im więcej byłam w domu, tym po prostu było gorzej, bo już widziałam, jak wyglądam, mam coraz bardziej przypuchniętą twarz. No, w tym domu to już śmierdziało konkretnie. Ja wtedy tego nie czułam, ale jak przychodziła jeszcze do mnie osoba, z którą byłam na tamty moment jeszcze w takim związku, no to mówiła, że strasznie tu śmierdzi. Ja się wykucam, że nie śmierdzi, że jej się wydaje. Ja wszystko wypierałam. Cały czas żyłam na takim wyparciu. No i wtedy, w tym okresie czasu, kiedy zostałam już tak sama, no podjęłam decyzję o terapii, bo wiedziałam, że sama tego nie wyjdę z tego. Już po prostu byłam tak wykończona, zmęczona, nie mogłam patrzeć na siebie. Jednej nocy pamiętam, że dostałam filmik taki krótki od mojej babci, która jest chora na Alzheimera. Ja nie wiem, jak to się stało. Nie mogę tego do dzisiaj sobie jakoś tam. Skąd się to wzięło? Myślę, że już chyba byłam naprawdę na jakimś wykończeniu, albo nie wiem, naprawdę umierałam. Dostałam filmik od niej, gdzie ona mówi tam: Żanetko, że będzie dobrze, że trzymaj się Boga, Bóg jest z tobą, coś na tej zasadzie, nie? Tak w skrócie. No i ja pamiętam, że takiej obiecałam w tym nagraniu wideo gdzieś tam, że ja dzisiaj się nie napiję, że jakoś to przetrzymam. No i faktycznie tego dnia, te 24 godziny się nie napiłam, no ale byłam na takim dupościsku, tak ode mnie śmierdziało alkoholem, że po prostu poczucie winy miałam tak ogromne, że kilka dni później znowu poszłam pić. I to już było tak zdestrukcyjne, że wzięłam telefon, zadzwoniłam. Najpierw zaczęłam szukać terapii jakiejś po prostu, nie? Ale też właśnie zanim to powiem, to jeszcze właśnie podjęłam tą decyzję i wyjechałam z tej Holandii do Polski, do tego ośrodka na 7 tygodni, bo ja zaczęłam szukać ośrodka, ale ja nie chciałam być w ośrodku łączonym, mieszanym. Chciałam iść do takiego, gdzie są same kobiety, po prostu ze względu na moją przeszłość. No i szukałam długo dość tego ośrodka. Czy długo? No parę dni, no dla mnie to była wtedy cała wieczność tak naprawdę, nie? Ale to przyznam szczerze, że nie patrzyłam do końca. Aha, w mojej wyobraźni ja chciałam wtedy iść do ośrodka, najlepiej w góry, bo ja kocham góry. I żebym jak już zapłacę te 15-20 tysięcy, to najlepiej, żeby ten ośrodek był w górach, żebym miał jakiś fajny widok i za jednym razem jakieś, powiedzmy, czasy. Tak wtedy myślałam. No i właśnie jak zobaczyłam koszty tego ośrodka, to początkowo nie chciałam na to wydać pieniędzy, bo w głowie miałam marzenie, że za te pieniądze mogę wyjechać do Tajlandii. To było zawsze takie moje marzenie, na które gdzieś tam oszczędzałam i chciałam to zawsze zrobić. A na tamten moment było to bardziej kuszące niż terapia, nie? No właśnie, tylko że fajnie, że w tamtym życiu pojawiła mi się bardzo bliska osoba, mianowicie to moja ciocia, z którą wcześniej nie miałam kontaktu. I ona bardzo fajnie i spokojnie przede wszystkim wytłumaczyła mi, że ja nie walczę o wakacje, że na to przyjdą kiedyś środki, że ja muszę, wręcz powinnam walczyć o swoje życie. I mam na to środki, mam na to pieniądze, żeby zainwestować w siebie. Tylko że ja. To była jedna z najtrudniejszych decyzji w moim życiu, dając się do ośrodka, bo ja czułam, że kończy się moje dotychczasowe życie i mój 10-letni związek. Nie powiem, były momenty, że nie byłam zadowolona z tego związku, wiedziałam, że się duszę, ale było mi tak ciężko to zostawić, wszystko, całe tamto moje dotychczasowe życie, że jednocześnie wiedziałam, że jeśli nic nie zmienię, to mogę stracić wszystko. Przede wszystkim swoje życie, albo jeszcze przy okazji, nie wiem, zabiję kogoś jadąc samochodem pijana, albo z mojego poczucia, z tej mojej agresji mogę komuś zrobić krzywdę. Więc po prostu wiedziałam, że wszystko to, że wszystko to, co znałam, to jaka byłam, miałam wrażenie, że mam tylko siebie, ale ja nie byłam zadowolona z siebie, wstydziłam się siebie. W ten sposób, w jaki funkcjonowałam właśnie. No ja bardzo nie chciałam, kurczę, zjechać na tą terapię. Ja nie chciałam siebie zostawić, nie? Jak już podjęłam tą decyzję, że jadę do środka, wpłaciłam tą zaliczkę, no to ja jeszcze musiałam tydzień w domu być trzeźwa, żeby z 7-tygodniowej terapii nie zrobiła się 8-tygodniowa, nie? Więc na tamten moment gdzieś ta moja dziewczyna była ze mną 7 tygodni, 7 dni, przepraszam, żeby ten detoks był w domu. Więc po prostu no to była dla mnie ważna sprawa, że nie byłam wtedy sama, bo nie wytrzymałabym wtedy tego tygodnia przed ośrodkiem i pewnie bym pojechała, o ile bym dojechała w ogóle do tego ośrodka, nie? Wiedziałam, że wszystko to, co właśnie wcześniej znałam, ten sposób, w jaki funkcjonowałam, no muszę to zostawić. Gdzieś tam, jak jechałam samochodem do ośrodka, to płakałam. Płakałyśmy zresztą na zmianę, zmieniałyśmy się za kierownicą i płakałyśmy, bo ja czułam, że tamta Żaneta już nigdy nie wróci. Ja się sama z sobą żegnałam. No i że kiedy wyjdę z tego ośrodka, to ja byłam zupełnie inną osobą. Ja jeszcze tam nie byłam w tym ośrodku, a ja już po prostu wiedziałam, że tak będzie, nie? Bo było we mnie bardzo dużo lęku, ale gdzieś głęboko, głęboko czułam całym swoim ciałem, że mam w sobie siłę, że mam na to zasoby, aby to zrobić. Wiedziałam też, że jeśli chcę żyć, no to muszę znaleźć w sobie tą odwagę i zostawić za sobą to stare życie i zaufać, że po drugiej stronie czeka na mnie coś nowego. I ja naprawdę, ja miałam tą pewność, że tam będzie coś dobrego, ale było mi tak ciężko zostawić tą starą osobowość, tą starą Żanetę, w moim mniemaniu tą fajną, wyluzowaną, taką, wiecie, róbcie, hulaj dusza, serca nie zna, nie? Po co? Bawmy się, jutra może nie być. Nie chciałam jej opuścić, nie chciałam jej zostawić. Kurczę, to było takie trudne dla mnie. Ale już miałam dość kłócenia się z sobą. No i też chcę bardzo powiedzieć o tej relacji, bo mimo że ten 10-letni związek się zakończył, zakończyłam go, to chcę podejść do tej relacji z ogromnym szacunkiem, bo z taką wdzięcznością przede wszystkim, bo to była dla mnie bardzo ważna osoba w moim życiu, najważniejsza. I w dużej mierze to właśnie dzięki niej udało mi się podjąć decyzję o terapii, bo właśnie przed ośrodkiem, przed tym 7-tygodniowym, to właśnie ona postanowiła się wrócić do mnie do domu i być ze mną każdego wieczoru, żebym tylko potrafiła dojechać do tego ośrodka, żebym już tam była. Wieczorami siedziałyśmy, ja właściwie leżałam, bo już byłam taka załamana tym wszystkim, ale czytała mi Biblię, co mi dawało mnóstwo spokoju i bezpieczeństwa. Ja nigdy nie czytałam Biblii, nie przerażała mnie ta gruba książka i nie wiedziałam w ogóle, co mam robić, ale to, że mi czytała Biblię, w szczególności psalmy, to dawało mi takie ogromne poczucie bezpieczeństwa i za każdym razem, kiedy mi to czytała w łóżku, ja zasypiałam. Z ogromnym spokojem. To było fantastyczne uczucie i nie umiałam tego nazwać po prostu, co się wtedy dzieje. No ale z czasem nasze drogi się rozeszły i do dziś mam, mimo wszystko tego, co się stało po drodze, mam ogromny szacunek i wierzę, że niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu po to, aby pomóc nam dotrzeć do tego pewnego miejsca, bo same byśmy nie były w stanie dojść do tego miejsca, gdzie się teraz ja na przykład znalazłam, nie? Bo nie chcę mówić o tej osobie też za dużo. No w ośrodku tak naprawdę zaczęło się moje nowe życie zupełnie z czystą kartką. Co tydzień to było takie fajne, bo co tydzień w sobotę jeździłyśmy na meetingi, które były w Bielsku-Białej. I po całych tych całodniowych zajęciach, terapiach, sprzątaniu jeździłyśmy właśnie każdą sobotę o 20 był meeting. Ogromna sala, bardzo dużo ludzi, ale mimo wszystko, wiecie co, poczułam takie, ej, ja tu czuję się chciana, lubiana. Dało mi to takie poczucie, każdy się przywitał, cześć, cześć, fajnie było się też, nie ukrywam, napić herbaty, kawy, zjeść ciasteczko, nie, jakimś tam paluszkiem zagryźć i tak dalej. To było takie rodzinne, fajne to było, bo nie miałam czegoś takiego wcześniej. No i tam po raz pierwszy zobaczyłam tak naprawdę ludzi trzeźwych i szczęśliwych, którzy żyją. I to moje przeświadczenie o AA, o alkoholikach, było zupełnie inne wcześniej, nie? Ja zobaczyłam ludzi czystych, uśmiejących się, z różnych wyznań, różnych kolorach skóry. Po prostu wszyscy siedzą razem i fajnie się mają i tak naprawdę skupiamy się wszyscy na jednym problemie, a raczej, żeby tego problemu nie żyć w tym problemie, nie? Jakim jest alkohol. To dało mi naprawdę ogromną nadzieję, że ja również mogę żyć inaczej. Kiedy słyszałam gościa, że on 20 lat nie pije, a ja sobie myślę, chłopie, to ty w ogóle piłeś? Wiesz, wygląda super, młodo, fajnie ubrany, zadbany, świetnie się wypowiadali ci ludzie. To było dla mnie w ogóle takie wow. Oni są w jakiejś szkole, czy o co chodzi? A ja przychodząc do ośrodka, pamiętam, podniosłam rękę, pytam się terapeutki, a co znaczy egocentryzm? No bo nie wiedziałam. Ja nie znałam takich słów. No właśnie. No i moim takim najważniejszym krokiem, bo po wyjściu ze środka zaczęłam robić program 12 kroków. I takim moim najważniejszym krokiem był krok drugi i trzeci, gdzie to właśnie wtedy zaczęłam otwierać się na myśl, że no, nie wszystko muszę kontrolować. Że ja nie jestem w stanie niczego kontrolować sama. Gdzieś tam wtedy nawet usłyszałam, że nawet straczki swojej nie zatrzymasz, więc mówię, no w sumie racja. Zaczęłam ufać, że nazywana na meetingach siłą wyższa, która może mi przywrócić zdrowy rozsądek, ja tu będę mówić o Bogu, to jest moja siła wyższa, że czułam taką gotowość przy tym drugim, trzecim kroku, że ja nie muszę dźwigać wszystkiego w pojedynkę. Że ja nie muszę. Ja w końcu nic nie muszę. Że mogę to komuś zostawić, zaufać i spróbować iść za rękę z tym Bogiem. Mówię, masz, weź mnie, idź. Zabierz mnie, tato, nie? Po prostu zabierz mnie, pokaż mi, jak żyć. Nie było to oczywiście łatwe, ale wykonalne. W tym czasie też było właśnie dla mnie ważne studiowanie Biblii, bo studiowanie Biblii połączyłam z pracą nad 12 krokami i te dwa elementy, one się tak fajnie wzajemnie uzupełniały jedno z drugim. To mi dawało takie fajne poczucie, że robię coś słusznego, że nie marnuję swojego czasu na głupoty, bo ja wcześniej książek nie czytałam. Ja przyznam, że ja do dzisiaj nie lubię czytać. Nauka zajmuje mi naprawdę dużo czasu. Jak chcę coś zapamiętać, a to, że studiowałam Biblię i były też prace nad 12 krokami, to mi dawało takie, że kurczę, ugaduję się ze sponsorką na tą godzinę, robimy to i dawało mi to po prostu poczucie odpowiedzialności, że powinnam i widziałam efekty tego, nie? Że nie marnuję czasu na głupoty. Czytam, zapisuję wdzięczności, działam, robię i sukcesywnie krok do przodu za każdym razem idę. No właśnie, i po wyjściu ze środka napiję się, bo mnie zaschło w gardle. Po wyjściu ze środka ogromnym wsparciem była dla mnie sponsorka. Słyszałam właśnie, że mamy mieć siatkę wsparcia i najlepiej, jak po wyjściu ze środka będziemy już miały taką sponsorkę. I ja nie wyobrażam sobie na ten moment rozpoczęcia drogi bez niej. Nie wyobrażam sobie, bo spotkałam się z tym, że po wyjściu z ośrodka dostajemy narzędzia, mamy tam jakiś fundament, możemy budować i iść i wiemy, co robić. Gówno wiedziałam. Wiedziałam teoretycznie, praktycznie okazało się, że nic nie wiem. Więc nie wyobrażam sobie rozpoczęcia pracy bez niej, bo mogłam do niej zadzwonić w każdej trudnej chwili. I nigdy nie zostałam sama. Oczywiście sam telefon, żeby znaleźć sponsorkę, był u mnie, nie wiem, ten telefon nagle ważył tonę, żeby do niej zadzwonić i w ogóle porozmawiać z nią. Nawet jak o tym teraz myślę, to po prostu chce mi się teraz na ten moment z tego śmiać, z tej historii. Ale to mi też pokazuje, jak mi zależało, jak ja bardzo chciałam, jakim ja byłam wycofanym, przestraszonym człowiekiem, wylęknioną, małą dziewczynką, która boi się wziąć telefonu i zadzwonić do kobity, żeby mi pomogła, nie? No i właśnie z czasem zaczęłam widzieć, że program naprawdę działa. Z miesiąca na miesiąc tak naprawdę zaczęłam widzieć zmiany w sobie. No. Wydawało mi się, że tak, to się tak będzie ciągnął ten czas, a to tak, kurczę, to była wspaniała i jest to wspaniała przygoda dalej, ale to odkrywanie siebie i z tym każdym krokiem na początku, te 12 kroków, to jest takie, ojejku, ile to, to będzie trwało wieczność. Ale to był rewelacyjny czas. Ja to przemiło wspominam. Cudowna praca, cudowna praca, cudowna przygoda. Wyciąganie ten kamyk z plecaka doświadczeń, to jest po prostu rewelacja, kiedy ten ciężar z barków, z pleców schodzi w końcu i czuć taką ulgę. No i właśnie przy pracy na 12 krokach ze sponsorką odkrywałam zasoby, które gdzieś zawsze miałam, ale one były tak głęboko ukryte, że w końcu mogłam je wyciągnąć na wierzch i pokazać też światu, bo no nie ukrywajmy, no też chciałam pokazać bliskim, patrzcie, jak się zmieniłam, nie? Nie chciałam tego tylko robić dla siebie, też chciałam, żeby zobaczyła to moja mama, moja tata, bliscy. No i tak jak patrząc dzisiaj na tą swoją drogę, to wyraźnie widzę no takie 3-4 filary mojego zdrowienia. To właśnie ta praca nad 12 krokami, studiowanie Biblii, współpraca ze sponsorką i ogromne wsparcie mojej cioci, która towarzyszyła mi od początku mojej trzeźwości i była dla mnie. No była dla mnie jednym z największych i takich oparć na początku tej mojej trzeźwości do tego, zanim gdzieś tam się dostałam też do środka i była takim moim telefonem do przyjaciela, nie? Właśnie. Te cztery elementy pozwoliły mi zbudować taki fundament fajny, że mogę już działać. No, także to. No, przypomniałam sobie teraz pewne rzeczy po prostu, ale jestem po prostu wzruszona tym wszystkim, co się stało, bo gdzieś teraz mówiąc to, przypominam sobie całą tą drogę. No i wspaniały czas naprawdę, że nigdy bym w życiu nie przypuszczała, że mogę przeżyć. Ja to nazwę przygodą, bo dla mnie to jest przygoda, która się zaczęła i ona nadal trwa. To moje trzeźwe życie. Ja zawsze chciałam podróżować. I nie sądziłam, że najlepszą przygodą w moim życiu będzie moje własne życie, pisanie takiego nowego scenariusza z zupełnie nową osobowością, nie? Bo gdzieś tą starą osobowość zrzuciłam i teraz nakładam tą nową na siebie. Oczywiście są momenty gorsze, słabsze, ale mam na to zasoby. Wiem, że nie muszę się wracać do tego alkoholu. Wiem, że te trudne chwile właśnie, one się zdarzają, one mogą być. Ja skończę meeting i może się coś pojawić, tylko że to nie jest powód, żebym ja sięgnęła po alkohol. Bo ja mogę sobie przewinąć ten film do przodu i zobaczyć, co będzie. No, z takim doświadczeniem pijackim to po prostu mogę sobie przewinąć, że już na pewno nie będzie kolorowo, będzie tylko gorzej. A teraz mam narzędzia, mam ludzi wokół siebie, mam cudownych ludzi dookoła. Otaczam się cudownymi ludźmi. Mam tą gotowość też, że mogę prosić o pomoc, bo ja kiedykolwiek nie prosiłam nigdy nikogo o pomoc, bo ja sama wiedziałam najlepiej, ja sama sobie poradzę, ja brałam tyle rzeczy na raz, żeby udowodnić, że ja dam radę, ja przyjmę wszystko na cios, dawaj, wal, dam radę. Nie dawałam. Więc dla mnie to, że teraz mogę tutaj prosić o pomoc, to jest cudownym, to jest coś pięknego po prostu. Cudowne. Dzisiaj tutaj siedzę, jestem trzeźwa, mam pracę, potrafię być z niej wdzięczna, bo kiedyś bardzo na nią narzekałam. Jasne, nie jest najlepsza, nie jest to może spełnienie moich marzeń, ale mam pracę, która daje mi finanse, mogę opłacić za to mieszkanie, mam ciepłą wodę w kranie. Cieszę się z takich rzeczy, które kiedyś dla mnie były normalne tu i teraz, a one, bez nich byłabym naprawdę, no. To są rzeczy, których potrzebuję. Ciepła woda w kranie, zjeść coś, nakarmić się duchowo, nakarmić się fizycznie, napić się wody, ubrać czyste ubrania, nie patrzeć rano na swoją czerwoną twarz, wieczorem położyć się bez lęku, wiedząc, że nie skrzywdziłam nikogo, nie uraziłam. A jeżeli mi się zdarzyło być dla kogoś niemiłym, czy po prostu coś się dzieje, to jestem w stanie przeprosić, bo mam na to zasoby. Czy mogę się po prostu zapytać, czy ktoś nie potrzebuje pomocy, albo ktoś się mnie zapyta, czy Żaneta, zawieziesz mnie? A ja wiem, że mogę kogoś zawieźć, bo mam samochód, nie straciłam prawa jazdy, mam pieniądze na benzynę i można mi przede wszystkim zaufać. I to jest piękne w trzeźwości, to jest cudowne, że ja odzyskałam zaufanie do samej siebie i widzę też, jak inni odzyskali to zaufanie do mnie, więc to jest rewelacja. Cudne po prostu uczucie. No właśnie, i to, że rano mogę spojrzeć w lustro i być z siebie dumna, nie? No, mogę za to podziękować Bogu za to, że żyję, że mam te nowe łaszki i się tak cieszę z tego każdego dnia. Nauczyłam się też, że nie ma wpływu na to, co robią inne osoby. Nie mam wpływ na to, jak ja żyję, to chciałam powiedzieć, że mimo tego, że chciałabym zmienić pewne rzeczy w swoim życiu, czy pewne osoby, tak na przykład moją rodzinę gdzieś wcześniej próbowałam zmienić, żeby gdzieś mnie bardziej postrzegali, żeby byli bardziej komunikatywni, rozmawiali ze mną. Ja wiem na dzień dzisiejszy, że ja ich nie mogę zmienić. Ja to zostawiam, bo to niezależne jest ode mnie. Ja mogę tylko swoimi działaniami, swoim takim życiem codziennym pokazywać, że da się z tego wyjść, nie? Bo to, że ktoś myślisz, zakręci kurek, w sensie butelkę i wystarczy, to jest załatwienie alkoholizmu. Okej, może ma prawo tak myśleć. Niech myśli. Ja nie chcę w to ingerować. Nie chcę się kłócić. Jakby to kiedyś fajne zdanie usłyszałam, że nieważne są, kto ma rację, a jakie są nasze relacje. I bardzo mi się to podoba. Zgodzę się z tym w zupełności. Super. Bardzo mi to ułatwiło życie. Niby takie proste zdanie, a jednak jak wiele daje, nie? No i co chciałam jeszcze powiedzieć? No myślę, że chyba powiedziałam takie najważniejsze rzeczy, które mogłam powiedzieć, bo... Aha, no co ja bym jeszcze mogła dodać? No 24 godziny bardzo mi dużo pomogły na początku. Jak usłyszałam właśnie modlitwę o pogodę ducha, że mamy... No właśnie zostawić to, czego nie możemy zmienić, na co nie mamy wpływu. Siedziałam wtedy na terapii, patrzyłam na ten obraz i tak o jasnych gwint. I wiecie co, dotarło to do mnie chyba dopiero w 5. tygodniu, co codziennie się modliliśmy, a ja patrzyłam na ten obraz, terapeutka coś tam mówiła, już nie pamiętam co, a ja na tym obrazie z tą modlitwą się zawiesiłam i sobie myślę, żeby zostawić to, na co nie ma wpływu. I takie nagle eureka. Mówię, ludzie, jakie to jest piękne. W 5. tygodniu na terapii to dotarło do mnie, nie? A ja myślałam, że już sporo wiem. No właśnie, tylko jeszcze to wprowadzać w codzienne życie, to faktycznie to dzisiaj mi jeszcze pokazuje, jak wiele mogę zmieniać i co mogę robić. I to 24 godziny faktycznie ułatwiło mi też sprawę, że tylko dzisiaj się nie napiję. Bo ja bym nie powiedziała, że będę 1,5 roku ponad trzeźwa. Licząc tylko 24 godziny, więc dla mnie fajna sprawa, bardzo mi to ułatwiło, żeby się właśnie nie zamartwiać o jutrzejszy dzień, bo jutrzejszy dzień będzie też mieć swoje własne zmartwienia i swoje problemy. I ja nie jestem za nie odpowiedzialna, więc to jest takie dla mnie, no to jest piękne, co mogę powiedzieć. Trzeźwe życie jest cudowne i. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Po prostu mam nadzieję, że moja historia pomoże chociaż jednej osobie uwierzyć, że można wyjść z alkoholizmu, z tego pijackiego oczywiście, bo to, że będę alkoholiczką, to będzie ze mną do końca życia jako nieodzowny element, ale że da się fajnie żyć, że można zbudować nowe życie, mieć cudownych ludzi wokół siebie. I tak naprawdę wiem, że od całego tego początku mojej przygody z trzeźwością, tym moim nowym życiem, to wiem, że było warto. Myślę, że powiedziałam chyba to, co miałam powiedzieć, i jeszcze raz dziękuję bardzo za wysłuchanie.